Mam nadzieję, że to, co powiem i to, czym się podzielę z wami, będzie dla was zachętą. Tak, wiecie, stresowałem się przed tym kazaniem, bo to tak pierwszy raz w ogóle mam okazję mówić poza swoim kościołem, ale pomyślałem sobie, że przychodzę do mojej kochanej rodziny, do moich braci i do sióstr, do których mam bardzo wiele ciepłych emocji. W ogóle po prostu kocham was przez relacje z wami, przez to, że mam z wieloma z was relacje, także jesteście mi bardzo bliscy, także dziękuję bardzo, że mogę tu z wami być, bardzo się cieszę. Wiecie, takim przewodnim wersetem, który był inspiracją właśnie dla mojego kazania, jest werset z Ewangelii Łukasza 9:23. I to jest werset: i powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I wiecie, ja bym chciał dzisiaj, myślę, że to jest w ogóle taki temat, taki naszej codzienności z Jezusem, codzienności, która nas spotyka, dlatego to jest temat taki bardzo, można powiedzieć, praktyczny. I ja dzisiaj chciałbym się skupić na tej ostatniej części, to znaczy właśnie na naśladowaniu. I wiecie, kiedy zastanawiamy się, czy kiedy myślimy w ogóle o naśladowaniu, o takim pierwsze skojarzenie, jakie można było powiedzieć, że mamy, to najczęściej możemy pomyśleć sobie o tym, że dzieci kopiują zachowania rodziców. My jako rodzice zawsze chcielibyśmy, żeby dzieci mądrze wybierały i kopiowały tylko te nasze najlepsze zachowania. Kiedy postąpimy właściwie, kiedy ogarniemy sięgające zenitu emocje albo w kulturalny, wyjątkowo kulturalny sposób pokłócimy się z małżonkiem. Ale rzeczywistość jest taka, że tak jak mówi się po świecku, że z dobrodziejstwem inwentarza dzieci kopiują nasze zachowania, zarówno te dobre, jak i te złe. I nie jeden nastolatek może kojarzyć sobie z kolei kopiowanie pewnych wzorców z influencerami, dlatego, bo przecież influencer to jest ktoś, kto wywiera wpływ. I dopóki wiąże się to z naśladowaniem jakiegoś, nie wiem, stylu ubierania, czy może jakichś trendów w TikToku, to jest wszystko w porządku, ale czasami ludzie młodzi, właśnie chcąc naśladować swoich idoli, robią jakieś tam głupie rzeczy. Dużo się mówi o jakichś niebezpiecznych wyzwaniach, które mogą prowadzić do przekraczania prawa, czy wręcz ryzykowania własnym życiem czy zdrowiem. Tylko po to, żeby stać się jakimś członkiem pseudoelitarnej grupy, która już ma za sobą jakieś wyzwanie. Wiecie, jest coś, co łączy właśnie te dzieci nastolatków, o których wspomniałem. Po pierwsze, właśnie dzieci chcą być tacy jak idole, najczęściej w młodszym wieku to są rodzice, później już dla starszych już niestety nie. Dzieci właśnie mają to do siebie, że naśladują, bo nasiąkają jakimiś wzorcami. Poprzez obserwacje na żywo, jak w przypadku właśnie dzieci, czy na Instagramie, czy na jakichś tam portalach społecznościowych, w przypadku starszych. Ale to naśladowanie jest często takie nieświadome, automatyczne, można było powiedzieć, niezaplanowane, jakby mimowolne. Ale to, o czym ja chcę dzisiaj mówić, to chcę mówić o naśladowaniu Jezusa i to, co je odróżnia i wyróżnia w stosunku do właśnie tego naśladowania, o którym wspomniałem wcześniej, to jest intencjonalne, celowe i wiąże się z codziennym podejmowaniem decyzji, jakichś małych decyzji, które tak naprawdę łączą się w jeden obraz naśladowcy Jezusa. I tak jak wspomniałem, to jest taki temat, taki bardzo praktyczny, i chciałbym skupić się na kilku aspektach tego naśladowania. Zarówno tych takich oczywistych, jak i może mniej oczywistych. I gdybym miał wyróżnić, powiedzmy, takie aspekty naśladowania, to powiedziałbym ogólnie, że należą do nich taka postawa, którą mamy od wewnątrz, taka postawa na zewnątrz i takie postępowanie, które jest wynikiem jakby tej postawy wewnętrznej i zewnętrznej. I kilka słów na temat każdej z nich. Gdybyśmy się mogli zastanowić nad tym, kiedy w ogóle możemy mówić o naśladowcy Jezusa i czy każdy człowiek, który twierdzi, że jest naśladowcą, bo przecież jest wielu takich, którzy tak mówi, jest nim w istocie, to przypomnijmy sobie dwa fragmenty. Pierwszy z nich, bardzo znany fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem, to jest Ewangelia Jana 3:3. I tu czytamy. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeszcze Ewangelia Jana 1, 12-13. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Właśnie te dwa fragmenty mówią wyraźnie, że jedynie osoba, która narodziła się na nowo, ma szansę na niebo. Te słowa są powiedziane wprost, bezkompromisowo, bez żadnego łagodzenia. Jest napisane, że jeżeli chcesz trafić do Królestwa Bożego, musisz się narodzić na nowo. Nie ma innej opcji. I wręcz wbrew temu, co funkcjonuje w obiegowej opinii, bo większość religii, jeżeli byśmy obserwowali, to większość religii wzywa nas do tego, żeby żyć tak zwanym dobrym życiem. Natomiast to, co wyróżnia chrześcijaństwo, to to, że naszym fundamentem nie jest moralne postępowanie czy moralne zachowanie, tylko fundamentem zbawienia jest Jezus Chrystus. I nowe narodzenie, o którym przeczytałem, dzieje się wtedy, kiedy upamiętanie, odwrócenie od grzechów spotyka się z wiarą w Jezusa. Z wiarą, że tylko On jest jedynym ratunkiem, jedyną drogą, jedyną nadzieją na zbawienie. Nikt, kto by próbował twierdzić, że jest jakimś tam dobrym czy moralnym człowiekiem, a nie przyjął Jezusa, nie uczynił Go Panem i Zbawicielem, nie ma szansy, choćby był najbardziej moralną osobą na świecie, nie ma szansy na zbawienie. Zatem wszystko zaczyna się od nowego narodzenia, od przyjęcia Jezusa jako swojego Zbawiciela. Tylko to jest początek i co dalej, czym dalej charakteryzuje się to postępowanie czy chodzenie właściwie Jego śladami. Dalej wiemy, że mamy praktykować wiarę i modlitwę. Kamil dzisiaj na początku powiedział, że nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy postępowali według jakichś tam schematów, czy żebyśmy wypełniali jakiś zakon, tylko że z naszego pragnienia to wynika. I fragment taki znany z listu do Rzymian 10:17 mówi: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I często generalnie powtarzamy, że wiara rodzi się ze słuchania. I często myślimy o tym w takim kontekście, że jeżeli słuchamy Słowa Bożego, to buduje naszą wiarę, nasze życie duchowe. I tak jest, amen. Ale w naszym codziennym funkcjonowaniu, kiedy wpadamy w codzienny rytm pracy, może szkoły, codziennych obowiązków, możemy też łatwo zapomnieć, jak bardzo wielki wpływ ma na nas, czego słuchamy już poza Kościołem. I bo tak się dzieje, że czym innym jest słuchanie Słowa Bożego w Kościele, a czym innym słuchanie plotek czy świeckiej muzyki. No właśnie, tylko czy na pewno czymś innym, w jakim sensie, jak to należy rozumieć. Pamiętacie, jak zareagował Izrael, kiedy usłyszał od zwiadowców wysłanych do ziemi kananejskiej, że nie mogą wyruszyć zdobyć ich obiecanej ziemi, bo lud, który ją zamieszkuje, jest silniejszy. Mówili oni, ja przypomnę te słowa, to jest 4 Mojżeszowa, 14 rozdział i werset od 1 do 3. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Wiecie, jest to jeden z takich fragmentów w Starym Testamencie, który nam pokazuje pewne duchowe prawo. Jeżeli słuchasz słów niewiary, to w twoim sercu rodzi się niewiara. Pamiętam, jak kiedyś Dobromir Makowski, nie wiem, czy pamiętacie, taki, on jest założycielem Rap Pedagogii, dużo mówi na temat swojego uzależnienia i o tym, jak Jezus go wyrwał. I on opowiadał kiedyś takie świadectwo, że od małego ciągle słyszał od rodziców, nauczycieli, pedagogów nawet: nic z ciebie nie będzie. To zdanie do tego stopnia wyryło się w jego psychikę, że był przekonany, że nie czeka go nic dobrego. Wylądował na ulicy, uzależniony, bo te słowa, które słyszał, zrodziły w nim niewiarę. Albo może powinienem powiedzieć, że wiarę, tylko że w kłamstwo. I właśnie tak samo wpływ ma na nas to, czego słuchamy, plotki czy muzyka. Jeżeli słuchasz choćby jakiejś depresyjnej czy świeckiej muzyki lansującej światowy sposób życia, to nie spodziewaj się, że ona pobudzi twoje serce do uwielbienia Jezusa. Że ona będzie działała tak, że ona podniesie cię na duchu i sprawi, że będziesz ożywiony duchowo. Muzyka, którą grał Dawid dla Saula, powodowała, że mocy ciemności, które miały na niego wpływ, musiały ustąpić. A z drugiej strony słuchanie muzyki propagującej ciemność jest dla niej zaproszeniem. Jeszcze coś na temat słuchania. Paweł w liście do Efezjan 4,29 pisał, żeby wypowiadać słowa, które budują i przynoszą błogosławieństwo tym, którzy ich słuchają. Zatem to, czego słuchamy, może przynosić nam błogosławieństwo, wzrost wiary czy ożywienie duchowe, ale też może utrwalać kłamstwa i przynosić śmierć. I czy to, czego dzisiaj słuchasz, przynosi ci właśnie ożywienie i buduje twoją wiarę, przynosi błogosławieństwo do twojego życia i przynosi duchowy wzrost? Takim kolejnym aspektem tej naszej postawy wewnętrznej jest też wypływającej z naszego serca, jest też modlitwa. I modlitwa bardzo często kojarzy się nam z dziękczynieniem czy przedstawianiem swoich próśb Jezusowi, bo przecież tak często prosimy o modlitwę w jakiejś intencji. Jednak obok tego charakteru modlitwy warto też pamiętać, że modlitwa jest przestrzenią do odbierania Bożej woli w naszym życiu, Bożego powołania czy kierunku, w jakim mamy podążać. Czasami stajemy na jakimś rozdrożu, nie wiemy, w którą stronę ruszyć, jaką podjąć decyzję. I właśnie wtedy modlitwa staje się czasem, kiedy możemy odbierać od Boga, jaka jest Jego wola i czego On oczekuje od naszego życia. I to jest o tyle ważne, że bardzo też często skuteczność naszego działania czy tego, co robimy, zależy właśnie od precyzyjnego słuchania, czego oczekuje od nas Jezus. Przypomina mi się historia, kiedy Dawid walczył z Filistyńczykami, co jest opisane w pierwszej księdze Kronik, 14 rozdział 8 do 17 wersetu. Dawid tam zapytał Pana, czy ma ruszyć do walki pod Baal-Perazim. A Bóg powiedział, że ma wyruszyć i że Filistyńczycy zostaną wydani w jego ręce. Ale wkrótce potem Filistyńczycy rozłożyli nowy obóz i Dawid tak naprawdę mógłby pomyśleć, że przecież Bóg mu obiecał, że wygra z Filistyńczykami, że oni zostaną wydani w jego ręce. Ale co ciekawe, on znowu zapytał, czy ma ruszyć na Filistyńczyków, ale tym razem Bóg mu powiedział, zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. Wtedy pójdzie Pan przed tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. I wiecie, to mi pokazuje, że Dawid nie polegał na tym, co raz usłyszał, że po prostu raz usłyszał i tak już będzie zawsze, tylko on, kiedy nowa walka była, nowy bój musiał stoczyć, to znowu zapytał, w jaki sposób, czy wydasz w moje ręce Filistyńczyków. I tym razem Bóg mu nie powiedział, że postąp tak samo, tylko powiedział, że ma postąpić inaczej. I to właśnie dlatego ważne jest bardzo, jak precyzyjnie słuchamy Jezusa, bo dzięki temu możemy odbierać indywidualne prowadzenie. Nie opieramy się, oczywiście wiemy, że czytamy Biblię i znamy Bożą wolę ogólnie, można powiedzieć, ale czasami Jezus chce, czegoś od nas oczekuje, jakiejś decyzji, którą musimy precyzyjnie usłyszeć. To nie jest jakieś ogólne działanie, tylko po prostu precyzyjnie powinniśmy posłuchać. Podobnie też było z Pawłem, któremu Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. I znowu Paweł mógł się kierować nakazem misyjnym, bo przecież powiedział, odebrał od Jezusa, że ma głosić Ewangelię. Ale jednak on był na tyle poddany Jezusowi i tak słyszał dokładnie głos Ducha Świętego, że wiedział, że kiedy Duch Święty mu zabronił, żeby głosił słowo w Azji, to on po prostu tego nie zrobił i później poszedł w inne strony. Oczywiście nie wiemy, jakby się potoczyło jego losy, gdyby rzeczywiście zaczął głosić w Azji. Może też byłyby byłyby jakieś owoce tej jego służby, ale nie byłby już w woli Jezusa. Także po prostu rozminąłby się, bo jest powiedziane, wiemy, że grzech oznacza chybienie celu. Więc żeby precyzyjnie słyszeć głos Jezusa, musimy precyzyjnie go słuchać. Zatem Bóg jest nieszablonowy. Wiele razy możemy czytać czy też słyszeć o tym, że Bóg objawia czy potwierdza swoją wolę przez słowo objawienia, może przez kogoś wierzącego czy przez jakieś inne wyjątkowe okoliczności, ale wciąż spotkanie w czasie modlitwy, spędzanie czasu na modlitwie, spędzanie czasu z Jezusem pozostaje kluczowym aspektem Jego naśladowania, gdyż też mamy Jego przykład, bo On czynił podobnie. I wiecie, modlitwa połączona z czytaniem Słowa Bożego jest, czy ma też jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Chciałbym przeczytać jeszcze dwa fragmenty z listu do Efezjan, rozdział 4, werset 22 do 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I jeszcze list do Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Paweł w tych wersetach wzywał swoich słuchaczy do tego, żeby odnawiali swój umysł. I wiecie, kiedyś się zastanawiałem nad tym, w jaki sposób, jak w ogóle, co to znaczy odnowić swój umysł. W jaki sposób można odnowić swój umysł. I tak pomyślałem sobie taki przykład. Powiedzmy sobie, że ktoś przez całe życie ma problemy na przykład z lękami o przyszłość. Może w domu nigdy się nie przelewało, ledwo starczało od pierwszego do pierwszego. No i takie wychowanie może, czy taki właśnie lęk wziął się, powiedzmy, może z dzieciństwa, może z jakichś innych okoliczności, z jakichś doświadczeń trudnych. I wiecie, i tak naprawdę takie działanie może wpływać, czy takie właśnie doświadczenia bardzo mogą wpływać na nasze życie. Bo czy na życie takiego człowieka, bo może bać się nowych wyzwań, może nie wierzyć, że skończy studia, że rozkręci własny interes, czy znajdzie dobrą pracę, albo może nawet nie wierzy w to, że znajdzie współmałżonka, bo takie ma doświadczenia, czy taki ma schemat myślenia. No i generalnie czasem takim człowiekom może się coś udaje, ale generalnie żyje w poczuciu, że to raczej wyjątkowa sytuacja, a nie reguła. Niczego się nie spodziewa, byleby tylko jakoś przeżyć życie w zdrowiu, aby mieć co jeść, i nie ma żadnych oczekiwań. I powiedzmy, że taki człowiek spotyka się z Jezusem. I wiecie, my byśmy chcieli, żeby to było na tej zasadzie, żeby wszystkie stare schematy myślenia, żeby wszystko to, co jest naleciałością, może z dzieciństwa, może z jakichś doświadczeń, z jakichś traum, że po prostu minęło i czasami tak się dzieje, że Jezus całkowicie po prostu przy dotknięciu przemienia umysł nasz, i to jest amen, to jest prawda, że przemienia, ale czasami się zdarza tak, że pewne schematy jeszcze w nas jakiś czas zostają, że to nie jest na tej zasadzie, że może ze wszystkiego kompletnie, zupełnie, totalnie ze wszystkich schematów jesteśmy uwolnieni. Czasami Jezus kształtuje nasz charakter przez to, że po prostu tkwimy jeszcze pewnymi schematami życiowymi czy myślenia. I powiedzmy, że taki człowiek któregoś dnia w czasie czytania Biblii natrafia na taki fragment z Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, żeby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Albo z Ewangelii Mateusza 6:25. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, ani czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? I wiecie, nagle ten człowiek, który w pewnym spotkał się z Jezusem, w jakichś aspektach ma już przemienione myślenie, ale w tym jeszcze ciągle, jeszcze nie widział, nie widzi, że tkwi jeszcze w jakimś starym schemacie, nagle natrafia na taki fragment. I ten fragment konfrontuje postawę tego człowieka. Z jednej strony stare schematy mówią, jak to, mam się nie troszczyć? przecież to się w ogóle nie da. Myśli o pokoju? To chyba nie o mnie. I wiecie, wtedy zaczyna się walka, czy ten werset przemieni nasze myślenie i uwierzymy w niego, czy będziemy dalej tkwić w tym starym schemacie. I wiecie, czasami tę walkę wygrywamy, czasami przegrywamy, ale naszym zadaniem jest, by nieustannie być w tym procesie, który ma przemieniać nasze myślenie. To stare myślenie w odniesieniu może do różnych rzeczy, może finansów, może przyszłości, może przebaczenia, kojarzy mi się z torami dla pociągu. Że człowiek jedzie po prostu po torach przez całe życie, wiecznie w dwie strony i nagle ktoś mu mówi, Słowo Boże konfrontuje i on mówi, że on po prostu nie będzie już jechał tym torem. Że on po prostu musi zmienić myślenie, musi przemienić na obraz Jezusa, na obraz tego, co jest napisane w Słowie Bożym. I to jest, wiecie, to jest właśnie trochę tak, jakby ktoś nagle powiedział, że właśnie ten pociąg musi zmienić ten bieg i że musi po prostu, jakby miał wykoleić ten pociąg z tego starego myślenia, z tych torów. I nie jest to łatwe. I ta przemiana, o której mówię, jest też połączona z tym, by strzec swojego serca. Werset z przypowieści Salomona 4,23 mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Też Jezus w Ewangelii Mateusza 5,17-20 wyjaśniał swoim uczniom swoje nauczanie po tym, jak faryzeusze zarzucali mu, że jego uczniowie nie myją rąk przed posiłkiem i mówił, czy nie rozumiecie, że wszystko, co wychodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Wiecie, serce jako organ jest bardzo dobrym obrazem tego wersetu, bo jego zadaniem jest z jednej strony zebrać z całego ciała krew, która nie ma tlenu i dostarczyć ją do płuc, ale z drugiej strony utlenioną krew przepompować do całego organizmu. I co by było, gdyby nagle takie serce zaczęło pompować tą odtlenioną krew, tą zanieczyszczoną krew, zamiast do płuc zacząłby pompować znowu do ciała. No nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że taki człowiek długo by nie przeżył. I tak też jest w naszym życiu, bo naszego życia docierają różne bodźce, różne sytuacje, różne doświadczenia. Czasami ktoś może na nas krzywo spojrzy, nas obrazi, może coś nas boli, może ktoś bliski choruje. I te różne doświadczenia wywołują w nas jakieś reakcje. Może smutek, jakaś złość, frustrację, może rozczarowanie. I tak naprawdę to mamy niewielki wpływ na to, co nas spotyka z zewnątrz. No chyba, że coś zjemy i później sami jesteśmy sobie winni, bo nas boli brzuch. Ale generalnie jest wiele takich sytuacji, które nas spotykają i nie mamy wpływu na to, co nas spotka. Ale zawsze mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy i w jaki sposób my postąpimy. I mamy wtedy dwa wyjścia. Możemy karmić się tym, rozmyślać nieustannie, możemy snuć scenariusze, pogrążyć się w tych emocjach i tak mówiąc, w cudzysłowie, puścić to w obieg, tak jak to niewydolne serce, które pompuje znowu krew bez tlenu do całego ciała. I wtedy te myśli prowadzą też do zatruwania naszego organizmu. Możemy też strzec naszego serca, praktykować pokorę i zatrzymać się tworzące myśli czy wręcz filmy w naszej głowie i oddać to Jezusowi. I jak serce, które dostaje świeżą krew od płuc, otrzymać wolność. Zła wiadomość jest taka, że jest to walka, ale dobra wiadomość jest taka, że mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I jeszcze jeden taki aspekt naszej postawy wewnętrznej. Naszym zadaniem też jako naśladowców Chrystusa jest uświęcenie. List do Hebrajczyków 12,14 mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Oczywiście to uświęcenie wiąże się zarówno z przemianą umysłu, modlitwą czy zachowaniem serca w czystości, ale chciałbym też do tego wszystkiego dodać jeszcze jedną rzecz. Zmaganie się ze słabościami, grzechami, polegając na łasce Jezusa. Nie wiem, kochani, czy przychodzi wam to łatwo, tak zupełnie naturalnie, czy to jest dla was zmaganie. Ja osobiście uważam, że jeżeli człowiek bardzo długo walczy ze swoimi słabościami, może miesiące czy lata, to czasami nie jest to takie łatwe i naturalne. Powiedzmy, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś, powiedzmy, zawsze mówi prawdę i nagle pewnego razu skłamie, czy popełni jakiś tam błąd, przychodzi do Jezusa, przeprasza, po prostu zamknięty jest, przebaczony i wszystko jest w porządku, łatwo jest przyjąć przebaczenie. Ale czasami jest też tak, że jeżeli ktoś miałby swojego połowę życia naznaczonego w kłamstwie, zmienia się, ale wciąż droga do tego chodzenia w prawdzie jest jeszcze daleka, to podnoszenie się opłatku nie jest łatwe, ale dziękujemy Jezusowi za to. Kamil dzisiaj też przytoczył ten werset. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. To jest Psalm 103, werset 12. I w tej drodze, w tych naszych zmaganiach ze słabościami, z jakimiś problemami, zawsze możemy się podnosić, pamiętając o tym, że Jezus nam przebaczył. Pamiętając o tym, że On po prostu zrobił wszystko, żebyśmy mogli codziennie przychodzić, dziękować Mu za Jego krew, która przelała się na krzyżu po to, żebyśmy mogli codziennie otrzymywać nowe przebaczenie. I czasami może to być tak, że przychodzi potępienie, ale możemy w imieniu Jezusa się przeciwstawić, bo wiemy, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie. Właściwie dopiero teraz skończyłem, czy powiedziałem o tej postawie wewnętrznej, więc to jest 1/3 kazania, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o postawie zewnętrznej i trochę właśnie o tym postępowaniu. Podzielę się jeszcze właśnie kilkoma myślami na temat tej postawy, no właśnie zewnętrznej, tak to nazwałem. Kiedy zastanawiam się w ogóle nad tą postawą na zewnątrz, to myślę tutaj o całej naszej postawie, zachowaniu, jakie wyrażamy właśnie na zewnątrz i ma być ono widoczne dla tych, którzy z nami przybywają. No i gdybyśmy się mieli zastanowić, jak w tym obszarze naśladować Jezusa, to znowu możemy powiedzieć sobie, że w intencjonalny sposób możemy podejmować decyzje, kierując się tym, co jest napisane w Słowie Bożym. I to wynika z tego, co przeżywamy z Jezusem, w trwania z Jezusem. I On, Jezus prowadził właśnie całą naszą postawę względem innych uczniów Chrystusa do prostego, a może nieprostego, jednego nakazu z Ewangelii Jana 13:34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale jednak Jezus nie zatrzymał się tylko na tym, by nakazywać uczniom miłość wzajemną. Wzywał też do miłości do innych. I mówił o tym, że miłość do innych, jaką wyrażamy, powinna być taka sama jak do siebie. W Ewangelii Mateusza 22:39 mówił: a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Więc jeżeli taką miłością mamy darzyć innych jak siebie, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kochać innych, w jaki sposób kochać siebie. No i tak myślę sobie, że nikt, kto jest zdrowy, nie czuje do siebie nienawiści, chce dla siebie dobrze, dąży naturalnie do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb fizycznych, psychicznych czy emocjonalnych. Powinien dbać też o swoje zdrowie, powinien potrafić sobie wybaczyć porażki, może traktować je jako okazję do tego, żeby wyciągnąć wnioski. I właśnie dokładnie w taki sposób powinniśmy traktować innych. Przebaczać, a nie sądzić. Nie potępiać, dobrze życzyć. Okazywać wsparcie, cierpliwość i dbać o potrzeby innych tak, jakby to były nasze własne. I to jest właśnie cel, do którego mamy dążyć. I jeszcze kilka słów na temat tego obszaru naśladowania Jezusa, mówiąc o postępowaniu. Może postępowaniu czy działaniu. Może działanie się, samo słowo działanie się może nie kojarzy dobrze, bo może kojarzy się wam z jakimś wykonywaniem bezrefleksyjnie jakichś czynności, ale tu chodzi o przełożenie naszej postawy, tej, o której mówiłem, na nasze postępowanie. Jakub w swoim liście 2,26 pisał, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Zatem coś, co przeżywamy z Jezusem, powinno się przekładać na wszystko, co robimy. I nie jest to wynikiem właśnie jakiegoś zakonu, bo ta miłość, którą otrzymujemy od Jezusa, powinniśmy ją okazywać. Ona ma mieć wymiar praktyczny i ma być okazywana nie właśnie w ustnych jakichś deklaracjach, ale właśnie w działaniu, w pomocy, może hojności, gościnności, zainteresowaniu czy poświęceniu. I to, o czym mówił Jezus jeszcze, mówiąc o swoich uczniach czy do swoich uczniów, to jest wielki nakaz misyjny z Ewangelii Mateusza 28. Jezus mówił, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcąc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Zatem jeszcze to, co wyróżnia uczniów czy naśladowców Chrystusa, jest to, że głoszą dobrą wiadomość o zbawieniu, które jest tylko w Jezusie, ale także wdrożenie innych we wszystko, czego sami nauczyliśmy się od Jezusa. Może ci się wydaje dzisiaj, że ten nakaz może jest tylko dla tych, którzy mają takie obdarowanie ewangelizacyjne, albo że jesteś słabym przykładem, żeby uczyć innych, jak naśladować Jezusa, ale pomyśl, że twoja jedna modlitwa wdzięczności Jezusowi może być dla kogoś zachętą i może pokazać komuś, że warto iść dalej mimo tego, co cię trapi, mimo różnych okoliczności swojego życia. Może mimo jakichś trudnych okoliczności oddajesz chwałę Jezusowi za to, że po prostu nadal jest, że jest wierny, że może do Niego wciąż przychodzić, że możesz ciągle cieszyć się społecznością z Nim. I to może być taka prosta modlitwa, może być dla kogoś zachętą i może ktoś, kto zna twoje zmagania, może wiedzieć, że ten człowiek po prostu oddaje chwałę Jezusowi mimo tego, co przeżywa. To może być też po prostu taka modlitwa, która przyniesie przełom, bo ktoś uwierzy, że naprawdę Jezus jest wierny w każdej sytuacji. Może jakąś podjęłaś czy podjąłeś decyzję ze względu na wiarę i później dane ci było oglądać owoce tej decyzji. To też dla kogoś innego może być wielkie świadectwo i wielka zachęta. Może z twojej perspektywy to nie jest jakieś spektakularne, czy może jakieś nic takiego może wielkiego, ale ktoś może patrzeć na to zupełnie inaczej, dlatego bo Duch Święty ożywia nasze słowa i Duch Święty może przynieść ożywienie, kiedy ty się z kimś podzielisz taką historią. I to może być dla kogoś zachęta, żeby po prostu wytrwać. I pamiętajmy o tym, że nasza postawa jako naśladowców Jezusa ma, czy chcemy, czy nie chcemy, ale ma wpływ na innych. I kończąc już, to naśladowanie naszego Pana, to, co jest kluczowe w naśladowaniu naszego Pana, jest trwanie w Nim. Bo tak jak też dzisiaj mówił o tym Kamil, bo to trwanie, tak naprawdę tylko z tego trwania, z naszej miłości i z naszego zaangażowania w to, że przynosi Jezusowi chwałę, żeby się modlić, to znaczy nie chcę powiedzieć, że z działania, ale z postawy naszego serca wynika to, że mamy wpływ też na innych. I to trwanie w Nim jest gwarancją tego, że możemy wydawać też dla Niego owoce. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy w Nim nie trwamy, to nasze chrześcijaństwo może sprowadzić się tylko do zakonu, do przestrzegania jakichś rytuałów, do pewnych czynności, które wykonujemy, że ktoś pójdzie do kościoła, nie wiem, pomodli się modlitwą Ojcze Nasz, czy jakąkolwiek inną. I to może być sprowadzone tylko do martwego wypełniania zakonu. A my nie jesteśmy już w zakonie, tylko żyjemy przez wiarę. i tylko trwanie w Nim może pozwolić nam na wzrost duchowy i na to, żebyśmy mogli też wydawać owoce i żebyśmy mogli właśnie przynosić też chwałę naszym życiem, naszemu Panu. Niech ostatnim wersetem, który przeczytam i takim podsumowaniem mojego kazania będzie 6 i 7 werset 2 rozdziału listu do Kolosan. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie.